Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Benedykt Niewczyk, poznański lutnik, jest dzisiaj naszym gościem. Przed momentem pan pięknie powiedział, że gdybyśmy chcieli zamówić u pana instrument, to zadałby pan pytanie, czy to ma być instrument o barwie jasnej czy ciemnej. Bardzo nam się te określenia podobają.
Zgadza się. I to są, powiedzmy sobie, takie określenia przemawiające bardziej nam do wyobraźni.
Tak.
Tak jak wspomniałem, pracowałem swego czasu naukowo w Królewskiej Technicznej Szkole Wyższej z Erikiem Janssonem i mieliśmy pana, który nam pomagał, chciałem powiedzieć człowieka, tak, pana, Lars Fryden. Bardzo dobry muzyk, niestety już schorowany. I tu powiem państwu, że on miał określenia na dźwięk, gdzie czułem się zagubiony. Bo to było na przykład kilikil. Erik wiedział, o co chodzi. Ja nie. No, brillanten ton, można się ewentualnie domyśleć, że coś tam jest, no, wspaniałego, ale wiele z określeń Lasza nie byłem w stanie zrozumieć. Także, no, akurat jasne czy ciemne zabarwienie, to poznajemy, to jest też związane z barwą dźwięku ludzkiego, także to jest dla nas do przyjęcia.
W pana karierze na pewno przygotował pan instrumenty dla znanych muzyków. Wymieniłby pan kogoś? Kogo?
Nie.
Ale dlatego, że nie wolno panu? Czy to jest tajemnica zawodowa?
To znaczy się, tak. To jednak, bym to porównał do kontaktu z lekarzem. Takich rzeczy się po prostu nie mówi.
Jesteśmy
Mogę powiedzieć, że mamy tutaj no, fajne wpisy, kontakty Yehudi Menuhin, Banda Wilkomirska, także no, ludzie naprawdę cudowni, wspaniali w swoim artyzmie, jednocześnie bardzo skromni. Wymieniłem osoby nieżyjące, ale zasadę, którą mi wpojono, po prostu o klientach się nie opowiada.
Czyli dyskrecja zapewniona.
Tak, w 100%. Klient przede wszystkim.
No tak, jak patrzę na pana, to ja panu wierzę.
Ja też.
Że nic pan nam nie powie, a moglibyśmy ciągnąć jeszcze trochę ten temat.
Zero szans.
Dobrze. To zmieniając lekko tylko tematykę, chciałem pana zapytać, pan lubi muzykę, prawda?
Oczywiście, że tak.
Są pana jakieś ulubione gatunki, które pan powiela, słucha? Właściwie, nie wiem, jedzie pan samochodem, włącza pan sobie muzykę klasyczną, jakąś mainstreamową, popową? Jak to
znaczy
jest?
Się powiem, że to też często zależy od nastroju, od chwili. Pracownia nasza opiekuje się instrumentami uczestników konkursów skrzypcowych Henryka Wieniawskiego. Wspaniały kontakt z młodzieżą, z wspaniałymi skrzypkami, przepiękne instrumenty, ale wracając do domu, lubię sobie założyć słuchawki na uszy i wypompować tą muzykę, na przykład słuchając Gary Cara, Santanę. No, nieraz po prostu trzeba dać tych parę decybeli więcej w ucho, żeby to
Czyli
tak...
jest to taki upust troszeczkę tej energii, która może też pana czasami rozpiera? Czy chce pan się wręcz uspokoić może czasami? Jak to jest?
Zresetować.
Tak bym to określił. No też tak mamy czasami.
Tak. Panie Benedykcie, a gdyby pan nam mógł powiedzieć, jaką najdziwniejszą rzecz znalazł pan w pudle rezonansowym instrumentu, który pan rekonstruował albo no, naprawiał?
Trudno naprawdę mi powiedzieć w tym momencie. Znaczki pocztowe swego czasu znalazłem. Klocki od czasu do czasu się też trafiały. Ołówki się zdarzają, także, ale to w większych instrumentach typu kontrabas, ale właśnie znaczki pocztowe były w skrzypcach. Także no, myślę, że kwestia, nie wiem, czy schowania przez kogoś nie były wartościowe, także nic takiego bardzo ciekawego, ale no, trafiają się tego typu rzeczy.
A czy w pana historii zawodowej trafiały się jakieś takie no, nieoczywiste, zaskakujące zlecenia od klientów?
Niedawno z żoną to omawiałem. Klient, który chciał kupić instrument, zobowiązywał się, że kupi ten instrument, ale miałem dokonać pewnych przeróbek. Specjalnie pod niego opracowanie szyjki, zwężenie podstrunnicy, ileś takich rzeczy. Nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem tego. Dlaczego? Dlatego, że to były jego, typowo dla niego rzeczy, które on chciał. Może nieładny był komentarz z mojej strony, ale powiedziałem mu, że jeżeli będzie chciał, to mogę te skrzypce pomalować na przykład na kolor zielony, mogę namalować na tych skrzypcach kwiaty, ale dopiero wtedy, kiedy on kupi ten instrument i ten instrument będzie jego. Mhm. Nie będę przerabiał instrumentu, gdzie jak on się nie zdecyduje, nie będę z powrotem musiał włożyć ileś pracy, żeby go doprowadzić do stanu poprzedniego. Także nieraz po prostu życzenia klienta są takie, których no nie należy spełnić.
Chciałoby się powiedzieć, że nie spełnia pan fanaberii klientów.
To znaczy się niektóre tak. Niektóre tak. Parę lat temu budowałem gitarę i tak jak normalnie buduję płytę, znaczy boczki, płytę spodnią, bo to już taki dopracowany jest model z mahoniu, klient zażyczył sobie, żeby była wstawka z jaworu. Jasny taki pasek miał być przebieg przez płytę spodnią. Dlaczego nie? Główka też miała inny kształt. Zakończenie szyjki, ponieważ chciał też wchodzić w wysokie bardzo pozycje, też było inne. Także jestem elastyczny.
Mhm. Ale z drugiej strony obserwowałem pana, jak pan wspominał, właśnie tego klienta, który chciał wprowadzić te wszystkie zmiany i sposób mówienia i pana twarz wyrażała może nie niepokój, ale takie trochę zniechęcenie, bo to nie była...
Brak aprobaty. Brak,
o, to jest dobre określenie. Brak aprobaty. Wyraźnie to było widać. Pan umie komuś tak odpowiedzieć prosto z mostu chyba?
Myślę, że tak. Nie mam chyba
oporów. Nie ma oporów żadnych. Nie. Mhm.
Czy zawód lutnika w XXI wieku... Właśnie, jakim cieszy się zainteresowaniem?
Powiem tak, że na brak pracy nie narzekam. Jeżeli chodzi o pracownię zamówienia mamy i to mamy też naprawy z Niemiec, z Francji, z Islandii teraz niedawno mieliśmy naprawę, z Hiszpanii też się trafiają. Także no, obsługuję też w jakimś stopniu Filharmonię Berlińską. Także jest tych zleceń naprawdę no, dosyć sporo. Jeżeli chodzi o Polskę, też właściwie cały obszar Polski.
A pan jest szczęśliwy, wykonując ten zawód, bo przecież też pan mówił, że pracował pan na uczelni. Interesowała pana fizyka, akustyka, tak? Dobrze mówię.
Tak, jako specjalizacja akustykę skończyłem. Fizyka, akustykę. Kontakt z uczelnią mam do dnia dzisiejszego. Także jeżeli chodzi tutaj o uczelnię naszą poznańską, to jak najbardziej mamy tam, znaczy mam spotkania też ze studentami co roku. Także kontakt jest utrzymany. Lubię to, ale nie pociągnęło mnie to do tego stopnia, żeby pójść tylko i wyłącznie w tym kierunku. Mm-hmm.
Ale ma pan tę pasję nauczyciela, jeśli ktoś do pana przychodzi do pracy, czy przekazuje ją pan dalej?
Tak.
A czy młodzi ludzie w ogóle zainteresowani są tym zawodem?
To znaczy się, jeżeli chodzi o pracownię, to ten sposób nauczania, taki typowo rzemieślniczy, zaginął. I tu muszę powiedzieć, że uważam akurat, że przekazywanie właśnie na bazie rzemiosła swojej wiedzy, to uważam, że to był wypracowany przez wieki sposób i to był sposób genialny. Dlaczego? Jeżeli spojrzycie państwo na zawody typowo rzemieślnicze, czy będzie to piekarz, czy będzie to szewc, krawiec, lutnik, obojętnie, klient weryfikuje go na co dzień. Sprowadza się to do tego, że lepszy ma pracę, gorszy pracy nie ma. I teraz tak, ten, który będzie miał za dużo pracy, czyli ten lepszy, jeżeli ma tej pracy faktycznie za dużo, potrzebuje pomocnika, przyjmuje ucznia. Ten, który jest kiepski, ucznia nie przyjmuje. Kolejna mądrość rzemiosła, nieograniczony czas nauki. Jeżeli ten uczeń będzie no, nie za bardzo łapał, o co chodzi, no to będzie dłużej sprzątał tą pracownię, robił zakupy, aż w końcu się wyzwoli. Wyzwala się, otwiera swoją firmę, otwiera swoją pracownię, rynek jest nasycony, nikt nie przyjmuje ucznia. Umiera jakiś mistrz, jest nadwyżka pracy, koło zaczyna znowu się obracać. Lepszy przyjmuje ucznia, przekazuje mu swoją wiedzę, rynek napchany. No, ja to nazywam mądrością rzemiosła i wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna sprawa. A jeżeli chodzi o lutnictwo w Polsce, zostało to sprowadzone do rangi szkolnictwa. I ostatnio jakieś tam... A, dobrze. Mhm.
Drażliwy lekko temat.
Dla niektórych tak.